Wielki paradoks. Racjonalność emocjonalna i mur empatii. Autor: Fundacja Dobre Państwo. Artykuł analizuje mechanizmy powstawania i utrwalania poczucia krzywdy społecznej, odwołując się do koncepcji głębokiej historii autorstwa Arlie Hochschild. Autor argumentuje, że poczucie niesprawiedliwości, wyrażane potężną metaforą kolejki, jest głęboko zakorzenione w emocjonalnym doświadczeniu jednostki i poprzedza każdą racjonalną ocenę sytuacji. To pierwotne doznanie zdrady, w którym rząd staje się symbolem niesprawiedliwości, prowadzi do identyfikacji konkretnych grup społecznych jako tych, którzy się wpychają i naruszają moralny ład. Kluczem do odbudowy wspólnoty jest zmiana gramatyki roszczeń i uznanie autentyczności ekspresji drugiej strony, co pozwala na przekroczenie muru empatii i budowanie mostów porozumienia opartych na wspólnych praktykach oraz faktach. Głęboka historia, ta opowieść, która zaczyna się od słów "czuję się jakbym", organizuje świat naszych przeżyć za pomocą metafory kolejki. Kolejka, w tym ujęciu, nie jest zwykłą instytucją, lecz moralnym kontraktem. To system wartości, który łączy ciężką pracę, cierpliwość i dyscyplinę z obietnicą awansu, z materializacją amerykańskiego snu. Gdy jednak, mimo wysiłku i wyrzeczeń, kolejka ani drgnie, rodzi się fundamentalne poczucie krzywdy. To doznanie jest pierwotne. Ono poprzedza i nadaje kształt wszystkim późniejszym, chłodnym ocenom faktów. Krzywda nie jest tu błędem w kalkulacji. Jest sygnałem, że naruszono sam porządek godności i uznania. Dopiero na tym gruncie, na glebie poczucia zdrady, pojawia się figura tych, którzy wpychają się bez kolejki. To oni, konkretne grupy społeczne, zostają zidentyfikowani jako ci, którzy korzystają z nieuczciwych skrótów, jako modelowi wręcz burzyciele sprawiedliwego porządku. W tej logice rząd federalny, obsadzony w roli swoistego kierownika kolejki, staje się głównym winowajcą. To on jawi się jako instytucja zdrady, która odbiera uznanie tym, którzy uczciwie czekali, a przyznaje je tym, którym rzekomo pozwolono ominąć wszelkie koszty. Postać wpychająca się bez kolejki służy do przeniesienia poczucia krzywdy ze sfery systemowej wprost na poziom międzyludzki. Skoro nie sposób wskazać palcem anonimowych architektów globalnego kapitału i pozwać ich o zadośćuczynienie, to mentalna ekonomia kompensacji szuka winnych w najbliższym otoczeniu. Chodzi o to, by przywrócić światu moralny ład, w którym za złamanie porządku ktoś wreszcie odpowiada osobiście. W tej optyce pojawiają się grupy postrzegane jako symboliczni beneficjenci przywilejów, a rząd obsadzony zostaje w roli ich protektora. Slogan głoszący, że rząd zabiera pracującym, a daje nierobom, nie jest więc dosłownym rachunkiem, lecz metaforą dystrybucji godności, w której za cierpliwe stanie w szeregu nie ma żadnej nagrody. Tak skonstruowana semantyka krzywdy jest odporna na pojedyncze kontrargumenty, ponieważ jej siła nie płynie z sumy danych, lecz z wewnętrznej spójności nadawanego światu sensu. Gdy uznamy pracę emocjonalną za systematyczne zarządzanie uczuciami w celu podtrzymania publicznego wizerunku, staje się ona centralną maszynerią reprodukcji ładu społecznego. To cicha, wewnętrzna alchemia, która pozwala przetrwać. Człowiek czujący gniew na zatruwające go toksyny przekuwa go w dumę ze swojej odporności. Ten, kto odczuwa lęk przed utratą pracy, przekształca go w cnotę podejmowania ryzyka. Ten z kolei, kto widzi niesprawiedliwość, zamienia ją w wiarę, że świat i tak spoczywa w rękach opatrzności, więc najlepszą odpowiedzią jest po prostu trwać. Takie przesunięcie nie jest prywatną słabością, lecz racjonalną strategią przetrwania, gdy brakuje politycznych narzędzi do zmiany. Umożliwia zachowanie spójności tożsamości minimalnym kosztem. W tej perspektywie niektóre figury kulturowe odsłaniają swoją prawdziwą funkcję – podtrzymywanie sensu w pękniętym świecie. Gracz drużynowy, wyznawca i kowboj to trzy spójne logiki, za pomocą których jednostka potwierdza swoją tożsamość. Gracz drużynowy nadaje sens cierpliwości poprzez przynależność do zbiorowego symbolu, dzięki czemu lojalność staje się walutą wymienialną na symboliczne bezpieczeństwo. Kiedy więc słyszy o zanieczyszczeniach i mówi, że nie możesz kazać im przestać, nie akceptuje bezrefleksyjnie trucizny. Raczej potwierdza nadrzędność gospodarczej ciągłości, bo to ona podtrzymuje sieć wzajemnych zobowiązań, która spaja całą drużynę. Wyznawca z kolei bierze na siebie ciężar cierpienia, tworząc interpretację, która szuka w nim wyższego porządku i czyni z pokory cnotę jednoczącą wspólnotę. Formuła mówiąca, że trzeba pogodzić się z tym, co jest, nie stanowi w tym ujęciu kapitulacji, lecz próbę ocalenia godności w warunkach ograniczonej siły politycznej. W ten sposób przekucie bezsilności w cnotę akceptacji przestaje być emocjonalnym narzutem z zewnątrz, a staje się wewnętrzną ekonomią przetrwania. W tym porządku wyłania się specyficzna rola Kościoła jako strażnika autentyczności ekspresji. Nie dlatego, że religia magicznie usuwa problemy, ale dlatego, że dostarcza potężnej interpretacji cierpienia, zdolnej nadać mu sens. Kowboj natomiast ucieleśnia wzorzec ryzyka jako formy samopotwierdzenia, przekształcając kryzysy w swoistą szkołę charakteru. Gdy pada zdanie, że błędy będą się zdarzać, jego sens jest prosty. Nie każde zagrożenie da się wyeliminować prewencją. Próba całkowitego usunięcia ryzyka prowadzi do powstania odczuwalnego betonu norm, który dusi inicjatywę. W tym reżimie wolność zostaje utożsamiona z prawem do bycia poza zasięgiem nadmiernych regulacji, co nieustannie odtwarza niechęć wobec każdej instancji postrzeganej jako arbitralna. W lokalnej polityce rodzi się osobliwa etyka samoobsługowych przepisów, która usprawiedliwia wszelkie proceduralne skróty w imię jednego celu – utrzymania lub przyciągnięcia kapitału. Argument o miejscach pracy zyskuje status moralnego absolutu, który w warunkach gospodarczego impasu ucisza każdą krytykę. Twarz przeciwnika należy tu do urzędnika. Dlaczego właśnie on? Ponieważ w zbiorowej wyobraźni uosabia władzę bez odpowiedzialności rynkowej, a więc władzę bez pokrycia, arbitralną i pustą. Korporacja natomiast odgrywa rolę odwrotną, podmiotu obarczonego odpowiedzialnością rynkową, ale pozbawionego władzy politycznej. To rodzi złudzenie uczciwej gry, w której wygrywa lepszy. Gdy Arlie Russell Hochschild wprowadza pojęcie muru empatii, ma na myśli barierę znacznie głębszą niż psychologiczna niechęć. To przeszkoda o charakterze poznawczym. Dopóki bowiem tkwimy w pułapce własnych myśli i logice samowiedzy, traktując własne odczucia jako uniwersalną miarę, nie jesteśmy w stanie niczego zrozumieć. Mur empatii działa jak niewidzialna rama, która selekcjonuje rzeczywistość i przesądza, jakie fakty w ogóle zostaną dopuszczone do naszego obiegu myślowego. U Arlie Hochschild głęboka historia przybiera formę intymnego wyznania, czuję się jakbym. Kondensuje się ono w potężnym obrazie kolejki po amerykański sen, która stanęła w miejscu. W Polsce również istnieje taka kolejka, choć jej początek jest inny. To kolejka transformacyjna, której narracja brzmi, od 1989 roku czekaliśmy na awans. Ale fabryka upadła, miasto powiatowe umiera, a nasz prestiż zniknął. Kto się wepchnął? Nie beneficjenci akcji afirmatywnej, lecz tak zwana Warszawka, Bruksela, organizacje pozarządowe, a czasem mniejszości seksualne czy uchodźcy. A kto jest kierownikiem kolejki? W Stanach Zjednoczonych to zawsze Waszyngton. W Polsce, zależnie od dnia, raz Warszawa, raz Bruksela, a innym razem media głównego nurtu. Struktura krzywdy pozostaje identyczna, zmienia się tylko lokalna obsada ról. Konserwatysta amerykański i polski przypominają dwóch braci, którzy wychowali się w tym samym domu, lecz w odmiennych epokach. Jeden dorastał w kraju zbudowanym na micie nieograniczonej wolności, drugi zaś w krainie, której historia była nieustanną, bolesną lekcją utraty. Pierwszy z nich wierzy w ruch, w ekspansję, w działanie. Drugi pokłada wiarę w trwaniu. Pierwszy mówi: zostaw mnie w spokoju, poradzę sobie sam. Drugi prosi: niech nikt nie odbiera nam tego, co nasze. Chociaż są emocjonalnie spokrewnieni, żyją w zupełnie innych czasach duchowych. Jeden toczy bój o wolność, drugi o pamięć. W Stanach Zjednoczonych konserwatyzm rezonuje gniewem, lecz jest to gniew na wskroś przedsiębiorczy. To emocja człowieka, który czuje się zdradzony przez instytucje, ale wciąż niezachwianie wierzy w siebie. Ten rezentyment wyrasta z etosu pracy i mitu samowystarczalności. Tymczasem polski konserwatyzm czerpie z zupełnie innego źródła. Z traumy historii, nie z mitu sukcesu. Tutaj nie ma werandy i grilla. Jest cmentarz i przydrożny krzyż. Polski konserwatysta nie krzyczy, że świat go zdradził, lecz szepcze, że świat zapomniał o jego ofierze. Jego dominującą emocją nie jest czysty gniew, lecz żal przemieszany z dumą. To człowiek, który dobrowolnie objął posterunek pamięci. Wolność amerykańskiego konserwatysty jest afektem pozytywnym, emocją ekspansji. Wolność jego polskiego odpowiednika to afekt negatywny, emocja obronna, nie ruszaj, nie każ, nie narzucaj. W Stanach wolność jest drogą, która nie ma końca. W Polsce – granicą, której trzeba strzec. Książka pod tytułem Obcy we własnym kraju nie opisuje statystyki, lecz utratę symbolicznej pozycji w kulturze, poczucie bycia zepchniętym z fotela reżysera narodowej opowieści. Próba zrozumienia drugiej strony wymaga zatem języka zdolnego oddzielić to, co w danej wspólnocie uchodzi za bezsporne tło, od tego, co jest przedmiotem debaty. Odbudowa wspólnoty wymaga porzucenia najprostszej pokusy, łatwego oskarżenia. Nie wystarczy podmienić liczb w kalkulacji. Trzeba zmienić samą gramatykę roszczeń, czyli fundamentalne zasady, na jakich opieramy swoje żądania. Jeśli w tej nowej gramatyce centralne miejsce zajmuje honor pracy, to ochrona środowiska musi zostać przetłumaczona na język wolności od trucizn. Dopiero wtedy, gdy wolność rozumiemy nie jako swobodę działania bez granic, lecz jako prawo do bycia niezagrożonym przez cudze toksyczne zrzuty, fakty naukowe mogą wejść do obiegu uznawanego przez całą wspólnotę. Konieczna jest podwójna translacja. Po pierwsze, musimy przenieść dyskusję z paradygmatu zarządzania ludźmi do paradygmatu koordynacji działań. Po drugie, trzeba porzucić mentorski ton. Tę pedagogiczną retorykę, która z góry zakłada, że cudze emocje należy skorygować. W oczach zranionej wspólnoty taka strategia jest jedynie kontynuacją aroganckiego gestu znanego nam już kierownika kolejki. Z Kościołem współdziała tu system medialny, który nadaje emocjonalną ważność doświadczeniu obcości, porządkując zbiorowe afekty w rytuale wspólnotowego potwierdzenia. Tę funkcję świeckiej liturgii pełni wiec polityczny, wyzwalający zbiorową ekscytację. Gdy w ramach tego obrzędu zawieszone zostają zasady poprawności, pojawia się głęboka ulga. Należy ją rozumieć jako odzyskanie prawa do mówienia wprost, w języku własnego bólu. Najkrótsza droga do przekroczenia muru empatii prowadzi przez medium, które nie poddaje się prostemu relatywizmowi, przez wodę. Pytanie, czy woda nadaje się do chrztu, nie jest tu retorycznym zabiegiem, tylko testem, który łączy materialny wymiar życia z jego wymiarem symbolicznym. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, porządek uznania doznaje pęknięcia. W takiej sytuacji rząd, który nie przeprowadza skutecznej egzekucji prawa, traci resztki legitymacji, bo nie potrafi zabezpieczyć najbardziej elementarnej postaci wolności od trucizn. Gdy wprowadzimy w tym laboratorium jawność danych i proste protokoły pomiaru, możemy sprawić, że roszczenia do prawdy staną się przejrzyste dla obu stron. Nie chodzi o pedagogikę, lecz o wspólne rzemiosło dowodu. Polityka nastroju działa jak chemiczny katalizator, błyskawicznie przetwarzając poczucie krzywdy w zbiorowy entuzjazm. Problem w tym, że jeśli ten entuzjazm nie zostanie podłączony do konkretnych reguł, rozprasza się w jednorazowym akcie. Polityka reguł jest jego przeciwieństwem. Domaga się cierpliwości i żmudnej pracy przekuwania silnych afektów w chłodne protokoły. Wymaga też trwania przy dowodach nawet wtedy, gdy wynik nie pasuje do doraźnej retoryki żadnej ze stron. Istnieją dwie ślepe uliczki w rozmowie o wspólnocie. Pierwsza to pedagogika moralna, która chce od razu narzucić uniwersalny słownik dobra. Druga ścieżka to cyniczny utylitaryzm, redukujący całe doświadczenie do chłodnego rachunku korzyści. Oba te podejścia zapominają, że w rozumnym sporze treść czyichś roszczeń można krytykować dopiero wtedy, gdy uzna się prawo do ich wygłaszania. W świecie, gdzie łatwo oskarżać, trudniej jest zrozumieć. Czy potrafimy stworzyć procedury, które nie tylko porządkują słowo, ale i otwierają ucho na ból drugiego człowieka? A może skazani jesteśmy na wieczne tkwienie za murem empatii, gdzie każdy gest interpretowany jest jako kolejna forma symbolicznej przemocy?